Dziś Ewangelia przybliża nam wydarzenie zbiorowego uzdrowienia 10 trędowatych, którzy zatrzymali się z daleka i donośnym głosem krzyczeli, by Chrystus się nad nimi umiłował. Ten obraz podobny do tego, który mam przed oczyma. My także jesteśmy często trędowaci w sercu, poranieni, zagubieni, z kłopotami w wierze, czystości, pobożności. Przychodzimy do Chrystusa, bo cóż mamy zrobić, krzycząc, ulituj się nad nami. Ale pamiętamy ten problem wdzięczności w tej Ewangelii, że tylko jeden przyszedł podziękować. Pamiętajmy, że tydzień temu też staliśmy tu jak trędowaci i prosiliśmy w różnych sprawach i wiele z nich się spełniło. Nie zapomnijmy w tej mszy świętej, która jest przecież dziękczynieniem Kościoła, powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za wszelkie rzeczy przyjemne, po ludzku dobre, ale te trudne też, które mnie spotkały w minionym tygodniu, które czynią mnie pięknym, odpowiedzialnym i mocnym.
Czytanie z drugiej Księgi Królewskiej. Wódz syryjski Naaman, który był trędowaty, zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa proroka Elizeusza, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. A teraz zechciej przyjąć dar wdzięczności od Twego sługi. On zaś odpowiedział: na życie Pana, przed którego obliczem stoję, nie wezmę. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy Naaman rzekł: jeśli już nie chcesz, to niechże dadzą Twemu słudze tyle ziemi, ile para mułów unieść może, ponieważ odtąd Twój sługa nie będzie składał ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu. Oto Słowo Boże.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę, aż do więzów jak złoczyńca. Ale Słowo Boże nie uległo skrępowaniu. Dlatego znoszę wszystko przez wzgląd na wybranych, i aby oni dostąpili zbawienia w Chrystusie Jezusie razem z wieczną chwałą. Nauka to zasługująca na wiarę. Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dotrzymuje, bo nie może się zaprzeć siebie samego. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Stało się, że Jezus, zmierzając do Jerozolimy, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z dala i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg jego i dziękował mu, a był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych, gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, tak jak wspomniałem we wstępie do mszy świętej, to takie zbiorowe uzdrowienie, którego dokonał Pan Jezus. Dlatego uzdrowił ich razem, bo przyszli do Niego razem, bo trędowaci ze względu na zaraźliwość swojej choroby byli wyganiani z miast i wiosek i gdzieś błąkali się po bezdrożach i łączyli się w grupy. No, w grupie było im łatwiej przeżyć, łatwiej się wspierać, mieli poczucie jakiejś wspólnoty. Odnajdywali się, zresztą wolno im tylko było żyć w takiej wspólnocie, w żadnej innej, nie mogli się zbliżać do domu rodzinnego. Wspierali się, ale i pewnie wzajemnie zarażali. Powiem gwoli wyjaśnienia, że trąd w takim pojęciu biblijnym to wszelkie choroby skóry, na które człowiek jest podatny. Także powtarzam, z jednej strony może się wspierali, może się jakoś tam leczyli, choć choroba była nieuleczalna, sam trąd, ale też się wzajemnie zarażali. Jedni drugi się tamtymi bakteriami, mówiąc przenośni, obdarowywali. Żyli w grupie, to podkreślam, bo trędowaty znajdzie trędowatego i to dotyczy też trądu duszy. Ja już to kiedyś wspominałem, to jest takie zjawisko tragiczne, ale też i ciekawe, że nieraz dziewczyna, która miała ojca alkoholika, mówi: mój mąż nie będzie absolutnie alkoholikiem, mój dom będzie inny. Już ja się przeżyłam tyle w domu rodzinnym z ojcem pijakiem, że ja się o to dobrze postaram, żeby mój dom był radykalnie inny. I bardzo często ten dom jest dokładnie taki sam, jak jej dom rodzinny, a jej mąż okazuje się być alkoholikiem. Na jakiej zasadzie to działa? Takiej, że dziewczyna, która ma ojca alkoholika, ja to oczywiście generalizuję, ale w dużym stopniu tak jest, jest niepewna. Ona nie dostała potwierdzenia swojej kobiecości i kiedy szuka partnera, no męża mówiąc wprost, na całe życie, też boi się wielkiej osobowości, boi się jakiejś siły. Ona woli znaleźć chłopaka miłego, grzecznego, sympatycznego, ciepłego. I właśnie ponieważ ma wizję ojca, który w ogóle nie rozmawia z matką, to ona się będzie cieszyć, że ten mój chłopak, którego mam bez przerwy, do mnie dzwoni. On do mnie pisze SMS-y, on o wszystkim mi opowiada, o wszystko się pyta. I ona nie wie, że niestety jest to przejaw tego, co u ojca było źródłem alkoholizmu, niepewności. Chłopak, który jest niepewny, zarzuci dziewczynę pieszczotami, komplementami, po prostu ją zniewoli z wszystkich stron swoją emocjami i uczuciowością. I ona mówi: no rewelacja. On jest zupełnie inny. On mnie całuje 3 razy na kwadrans, a mój ojciec nie całuje matki nigdy. Czyli ten chłopak jest inny. Nie, twój ojciec też kiedyś matkę całował 3 razy na kwadrans. Trzeba po prostu znać, wiecie państwo, jak się przepoczwarza poczwarka w motyla. I to w życiu nieraz jest, że taki motyl, 20-letni chłopak, który jest przeuroczy, grzeczniutki, miły, ciepły, potem się niestety przepoczwarzy w poczwarkę. I dziewczyna, powtarzam, mając wrażenie, że znajduje kogoś zupełnie innego, znajduje takiego samego człowieka, tylko w innej fazie rozwoju. Dlatego popełnia błąd. To jest jeszcze często perfekcjonista, bo panowie niepewni wpadają w perfekcjonizm, a jak to wyczytałem w tym tygodniu, perfekcjonizm jest dobry, kiedy ktoś jest prawnikiem. Perfekcjonizm jest dobry, kiedy ktoś jest lekarzem, onkologiem, precyzyjnie wszystko badać. Ale w małżeństwie perfekcjonizm jest zabójczy. Pamiętajcie o tym, drodzy państwo. W małżeństwie perfekcjonizm jest zabójczy. To jest nieprawdopodobnie groźna broń. I powtórzę, taka dziewczyna, szukając kogo innego, trafia na takiego, który często ma imię nikogo nie potrzebuje. Niepewni siebie panowie boją się prosić o pomoc kogokolwiek, dlatego że to rodzi zobowiązanie. Jeśli ja kogoś o coś poproszę, to ja się muszę przed nim otworzyć i staję się jego dłużnikiem. Więc wielu panów, którzy są niepewni, nie chcą się przed nikim otwierać, nie chcą wchodzić w żadne bliskie relacje, mówi sobie: ja sam sobie wystarczę, ja nikogo nie potrzebuję. Dziewczyna z takiego domu, na przykład alkoholika, ma taką, ponieważ ojciec ciągle na nią narzekał, jak się uczysz, jak siedzisz, jak wyglądasz, ona ma zakodowany: ja nikogo nie zadowolę. Ona ma to w głębi. I teraz, proszę państwa, taki ktoś napisał, że takie zaproszenie na ślub takich ludzi, którzy się zdecydują pobrać, a są właśnie tacy, o jakich mówię, powinno wyglądać tak. Pani, nikogo nie zadowolę, uprzejmie informuję, że za tego i tego dnia bierze za męża takiego, co ma imię, nikogo nie potrzebuje. Ślub odbędzie się w kościele tego i tego tam listopada, marca. Przewidywana katastrofa małżeństwa nastąpi w najbliższych 3 latach. Nie ma siły, katastrofa nastąpi na 100%. Wielu ludzi nie ma szans. Oni już czują, że po ślubie coś zgrzyta, że urocza atmosfera narzeczeństwa gdzieś się gubi. Co robi twardy taki facet? Ucieka często w pracę. To jest bardzo mylące, bo człowiek, który dużo pracuje, no to w zasadzie wzór. Niektórzy jej mówią, słuchaj, jaki twój mąż jest pracowity, zobacz, jak on się poświęca dla rodziny. Pod hasłem poświęcam się dla rodziny, po prostu zwiewam od żony i od dzieci. Kobieta też często jest rozczarowana, zaczyna się pocieszać. Jak się pociesza? No na przykład słodyczami. I w rok łapie 20 kilo. No wtedy zupełnie uważa, że jest beznadziejna. I on ucieka w pracę, ona ucieka w jedzenie. I to już powoli wszystko zbliża się do jakiegoś tragicznego końca. Trędowaci... I wielu ludzi jest zaskoczonych. To jest naprawdę jest jedno z większych zaskoczeń ludzi powołanych do małżeństwa, jak drastycznie różni się czas narzeczeństwa, który przecież trwa nieraz 2-3 lata, nieraz 4. Jak różni się od tego, co szybko nastaje po ślubie. A miało być tak pięknie. Bo proszę Państwa, pozornie, jak się patrzy na życie małżeńskie, to jest takie proste. Się razem śpi, się rano je śniadanie, się pyta żony, co słychać, się pyta męża, co słychać, potem się razem ogląda telewizję, potem się pomaga żonie w praniu, potem się jedzie na stację benzynową i do marketu po zakupy, w nocy się kocha ze sobą. Małżeństwo. A małżeństwo jest nieprawdopodobnie trudną rzeczą. Ktoś powiedział, małżeństwo to jest coś takiego, jakby takiego wściekłego psa wziąć takiego drapieżnego kocura, wrzucić do łodzi podwodnej, zakręcić za nimi ten włas i puścić ich w rejs dookoła świata. Ktoś napisał wprost, proszę Państwa, małżonkowie, którzy są po ślubie 50 lat i się kochają i są ze sobą, to jest cud i dowód na istnienie Pana Boga. Kobieta jest z innego świata, inaczej myśli, czuje, pracuje, postrzega. My, faceci, jesteśmy z jeszcze innego świata. To jest gorzej niż kocur i pies w łodzi podwodnej. Dlaczego o tym mówię? Żeby się przygotować, bo proszę Państwa, prawie każdego chłopaka i dziewczynę, narzeczonego i narzeczonych, tak przed ślubem trzeba by wziąć i powiedzieć im tak. Naprawdę, to prawie do każdego pasuje. Słuchajcie, jesteście naprawdę wspaniali i kochani, ale macie problem. Nikogo nie zadowolę, nikogo nie potrzebuje pomocy i każdy z Was ma oddzielny pomysł na rozwiązanie tego problemu. I to zacznie zgrzytać, to zacznie się ścierać i to nie będzie w zasadzie w dużym stopniu wasza wina. To nie będzie wasza wina. I nie lekceważcie tych pierwszych znaków i co najważniejsze, jak to się stanie, poproście o pomoc, bo sami nie dacie rady. Uprzedzić ich przed ślubem. Jesteście naprawdę wspaniali, wiem, że macie dobrą wolę, wiem, że się, jak potraficie, tak się kochacie. Ale uważajcie, ty wnosisz do małżeństwa w posagu taką ładną bombę atomową, a ty inną broń nuklearną. I tak stawiacie w kuchni za lodówką. I to huknie. To jest... Nie bójcie się, kiedy to się stanie, poprosić o pomoc. Nie wstydźcie się poprosić o pomoc. Wyszli naprzeciw Jezusa i wołali głośno: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. I dlatego zostali z tego paskudnego trądu uzdrowieni. Proszę zwrócić uwagę, że Adam i Ewa, chociaż nie mieli złych wzorców w dzieciństwie, też się pogubili w swoim związku. I co robi Pan Bóg? To jest największa nadzieja dla nas wszystkich grzeszników. Pan Bóg szuka tych ludzi, którzy się pogubili. Pan Bóg przychodzi do Adama i nie mówi: Adam, gdzie jest moje jabłko? Tylko mówi: gdzie ty jesteś? Ewo, gdzie wy jesteście? Gdzie wyście się pogubili? W Ewangelii świętego Łukasza są napisane słowa: albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło. Boże, jakie to jest ważne zdanie dla wszystkich małżeństw, które mają kłopoty. Syn Człowieczy przyszedł po to. Po co przyszedł? Odnaleźć, szukać i ocalić to, co zginęło. To, co zginęło. Oczywiście my zaraz zadajemy pytanie, a jak to się stanie? A jak Pan Jezus to uzdrowi, to moje małżeństwo? A jak On je zmieni? Tego nie pytajmy. Kochani, Postawmy sobie pierw pytania, czego ja chcę w małżeństwie najbardziej, bo tu są totalne rozjazdy. Bardzo często, kiedy rozmawiam z mężczyznami, oni mówią, ja chcę, żeby moja żona była ze mną i po mojej stronie. Drogie panie, jest tak rzeczywiście, że jak gdzieś jedzie z mężem i mąż wejdzie w spór z kimś, to przeciętnie żona staje po stronie tego drugiego. Ja nieraz tak mam. Rozmawiam o czymś z facetem i żona mówi do męża, widzisz, posłuchaj księdza, widzisz? Słuchaj księdza, co ty się mądrzysz, to ksiądz wie lepiej. Ja mówię, proszę panie, odwrotnie, niech pani staje po jego stronie i na mnie z pazurami. O, a facecie mnie przywiedza, jak jestem z teściową, to ona staje po stronie teściowej. Jak jesteśmy u jej koleżanki, to ona stanie po stronie koleżanki. Jak jesteśmy, to ona zawsze stanie po stronie nim. Po mojej stronie masz tu być moim giermkiem i mnie wspierać w walkach. To jest, był taki film Człowiek ringu i tam pewien facet ma stoczyć bitwę z zawodowym zabijaką. I żona podchodzi przed walką tuż do narożnika i mówi do męża, pamiętaj, kim jesteś i pamiętaj, że jestem zawsze po twojej stronie. Wiele żon by podeszło do narożnika i powiedziało, co ty tu robisz? Do domu. On cię skrzywdzi, ale żeś wymyślił, bokser mi się znalazł. Ha! Jestem po twojej stronie, wierzę, że wiem, co robisz i będę cię wspierała w tym. Wielu panów i drogie panie, jak facet zobaczy, że jesteś po jego stronie. Oczywiście, no nie zawsze jak widzisz, że coś robisz, źle, trzeba powiedzieć. Ale to mu nie powiesz przy ludziach. My nieraz księża mamy do siebie złość. Ty, nie zwracaj mi uwagi przy ministrantach. No, poczekaj, przyjdź do mnie i mi zwróć uwagę w cztery oczy, a ty przy ministrantach mnie tam rugasz. No, staramy się też swój godność i szacunek przy ludziach trzymać. Podobnie jest w małżeństwie. A czego chce kobieta? Żeby mężczyzna mnie poznał, wysłuchał i taką, jaką jestem, kochał. Taką, jaką jestem. Że ryczę, że mam kłopoty, że jestem emocjonalna, że się nieraz zagubię. To mnie taką kocha. Ja w ogóle przeczytałem w tym tygodniu bardzo ciekawy tekst na ten temat i często państwo mówią o życiu. Ile jest w nas życia, ile wegetacji? Wiecie, ile jest w nas życia? Życia jest w nas tyle, ile poczucia pewności, że ktoś mnie naprawdę zna i kocha. Wielu ludzi nie żyje, bo mówi tak. Gdyby mnie inni poznali, to by się wszyscy ode mnie odwrócili. Proszę Państwa, ilu z nas tu obecnych mówię, gdyby ludzie wiedzieli, co ja wczoraj wieczorem robiłem, to by mnie tu palcami w kościele pokazywali. Na szczęście nie wiedzą. Gdyby się moja mama dowiedziała, jaki ja naprawdę jestem, gdyby mój mąż wiedział, co ja naprawdę myślę nieraz, to by się do mnie nie odezwał. Wiecie, na czym polega życie? Że ja idę i wywalam całą prawdę o sobie. Ja jestem taki, taki, taki i taki. Do bólu mówię. A on mówi, wiem, znam cię i kocham cię. I cię nie zostawię. I wtedy zaczynasz żyć, proszę Państwa. Dlatego od konfesjonału odchodzi się z pełnią życia, o ile się ktoś szczerze wyspowiada. Powiedziałem Bogu i Kościołowi, jaki jestem. Do bólu powiedziałem, jaki jestem. Nic nie zataiłem. I Kościół powiedział, jesteś naszym dzieckiem. Jesteś naszym człowiekiem. I kobiety właśnie bardzo często tego chcą od mężczyzn. Poznaj mnie, żebym ja nie musiała przed tobą udawać, grać, bać się, lękać. Często atak jest uprzedzeniem, wynika właśnie z takiego lęku. A ty bądź po mojej stronie. I Księga Koheleta w Piśmie Świętym mówi właśnie o tych korzyści, bo proszę Państwa, mąż i żona, my wszyscy żyjemy w stanie wojny, może tak powiem. My wszyscy żyjemy w stanie wojny. I żeby tą wojnę z demonem wygrać, najtrudniejszą wojnę, którą toczymy od poczęcia do śmierci naturalnej, czy nienaturalnej, żeby tą wojnę wygrać, Pan Bóg łączy mężczyzny i kobiety. Mężczyzna i kobieta, którzy dobrze żyją, to jest nieprawdopodobnie groźny dla demona oddział wojskowy. Mężczyzna i kobieta, dobre małżeństwo, to jest nieprawdopodobnie groźny dla demona oddział wojskowy. Proszę mi wierzyć, my wszyscy żyjemy i wasze małżeństwa nie będą toczone w aurze deptaku w Ciechocinku, tylko raczej gdzieś tam Afganistanu i Kabulu. Wszyscy jesteśmy w stanie wojny. Ta wojna trwa. To jest nieprawdopodobne, jak my o tym zapominamy. Księga Koheleta, bo zacząłem o niej mówić, mówi tak. Lepiej jest dwom niż jednemu. Bo gdy upadną, to jeden podnosi drugiego, lecz samotnemu bieda, gdy upadnie, a nie ma drugiego, którego by go podniósł. Również gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją. Jednemu natomiast, jeśli napadnie na nich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie. A powróz potrójny niełatwo się zrywa. Niełatwo się zrywa. Tylko, że... Państwo pamiętacie, jakie Żydzi stosowali metody wojenne w czasach Starego Testamentu? To Pan Bóg im nawet podpowiadał, żeby pokonać tam jakichś Amalekitów. Napadnijcie na nich w nocy, kiedy oni śpią, naróbcie hałasu, a oni się sami pozabijają. I szatan stosuje tą samą metodę. Przede wszystkim zaskoczenie. Niekoniecznie w czasie snu. Mąż z żoną idą na imieniny, on już w garniturze, ona zakłada sukienkę, ona poprawia makijaż. On powiedział jakieś głupstwo, że ty wyglądasz naprawdę, masz gębusię taką. Jak ci się nie podoba, to nie pojadę. Za 3 minuty jest taka wojna, a jeszcze 3 minuty temu się wybierali na wesele. Zaskocz ich, narób hałasu. Po 3 minutach ich emocje walą po prostu serce, ciśnienie. To ja nie jadę na żadne wesele. To się wypchaj z tym swoim weselem, od początku nie miałem ochoty jechać. I ranią słowami. Kochani, jeszcze raz wam powtórzę metoda szatana. Jak zaskoczyć, doprowadzić hałas emocji do zenitu i pozabijać się słowami i decyzjami. Nigdy już z tobą nigdzie nie pójdę. Koniec, wyrok wydany. I do czego zmierzam? Bo ten oddział wojskowy mężczyzny i kobiety szatan chce zamienić w dwóch wrogów. To jest mistrzostwo świata, że Adam i Ewa spacerują po raju, są ze sobą zjednoczeni, a po interwencji Adama on mówi, to ona. Nie, to on. Wiele kobiet żyje w przeświadczeniu, to miliony na świecie, że moim najgorszym wrogiem jest mój mąż. Wielu facetów żyje w przeświadczeniu, że moim najgorszym wrogiem, z którym mam toczyć wojnę, jest moja żona. A tragedia polega na tym, że oni sobie zostali dani po to, żeby być ze sobą zjednoczeni, żeby walczyć z demonem. A demon siedzi w kuchni i gra na organkach i patrzy, jak fajnie narozrabiał. Drodzy Państwo, jeśli uważasz swojego współmałżonka za najgorszego wroga, uważaj. Na 90,9% padliście ofiarą takiego właśnie ataku. Po czym poznać, że kupiliśmy jego myśli, bo on wzbudza w nas emocje i myśli? Po słowach zawsze i nigdy. Przypomnijcie sobie kłótnię z mężem. Jeśli mówisz, ty to zawsze tak robisz mi na złość, ty zawsze mnie poniżasz, a ty mi nigdy nic dobrego nie zrobiłeś, 100%. To nie są wasze teksty. To ktoś wam podrzucił. Zawsze i nigdy. I na pewno. I w ogóle. Te skrajności to jest... Przecież nikt nigdy... Wiemy z góry, że to są fałszywe zdania. Dlatego wynotowałem sobie jeszcze parę takich zdań, po których można poznać, że zostaliśmy uwikłani w małżeńską wojnę po to, żeby nie widzieć prawdziwego przeciwnika. Jeśli ktoś dochodzi do wniosku, sytuacja na pewno się nie zmieni. Moje małżeństwo się nie zmieni. Już tak pozostanie. Uwaga, czerwone światło. Nie warto się wysilać. Nie próbuj nawet jeden raz. Z tego nic nie wyjdzie. Uwaga, czerwone światło. Bo po prostu nie będę mu ufać. Nie będę jej ufać. No na tym zależy szatanowi bardzo. Ja robię swoje, a on robi swoje. Żyjemy obok siebie i tak będziemy sobie wegetować. Uwaga, czerwone światło. Nie należało się z nim pobierać. Z kimś innym byłbym szczęśliwszy. No to 2 czerwone światła. 2 czerwone światła, że z kimś innym byłbym szczęśliwszy. Bo często chorobę swoją wniosłabym w każdy związek. Jeszcze raz przeczytam Księgę Koheleta. Tam, gdzie są dwaj, tam jest lżej, bo kiedy jeden upadnie, drugi może go podnieść. Jak z tym walczyć, ze złym duchem? Ewangelia mówi, jeżeli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Proszę zwrócić uwagę na słowa z Księgi Rodzaju. Bóg po stworzeniu Adama i Ewy im błogosławił. Nie jest napisane błogosławił Adamowi i błogosławił Ewie. Im błogosławił, mówiąc do nich, abyście panowali nad ziemią. Nie Adamie, ty panuj i Ewo, ty panuj, tylko abyście razem panowali. Kochani, małżeństwo ma przeogromną siłę, kiedy mąż z żoną razem się modlą. Jak on się modli w kuchni, a ona w pokoju, to już nie ma tej siły. Dostajecie władzę nad demonem potworną, nieprawdopodobną, razem i tylko razem możecie uciekać. Wiecie, to w tych różnych filmach pokazują, nie wiem, czy tak jest naprawdę, jak tam ci prezydenci Stanów Zjednoczonych czy Rosji odpalają rakiety nuklearne. Bo trzeba, dwie osoby muszą dwa guziki nacisnąć naraz. Ściąganie łaski na małżeństwo polega na tym, że mąż i żona muszą nacisnąć jednocześnie ten sam guzik modlitwy. Jak on naciska sama, ona sama, to nie. Panowie, my tu mamy większe kłopoty. Nam się ciągle wydaje, że odmawianie paciorka jest to oznaka słabości. Pamiętajcie, modlitwa jest to klękanie, stawanie przed, nie użyję żadnego słowa, przed Bogiem Wszechmogącym, Panem Zastępów, bez którego nie poradzimy sobie z siłami zła. I bardzo was zachęcam, wszystkich małżeństwa, to nic dziwnego, przecież ja nie znam statystyk, tak nosem duszpasterskim czuję, że jak się modli wspólnie w małżonku w Polsce, 1, 2, 3% to jest sukces. To jest sukces. Kupić sobie brewiarz dla świeckich, odmówić wieczorem nieszpory z żoną, to będzie trwało 7 minut, mówię wam. A jak będzie mecz, to przyspieszycie do 6. 7 minut, od tego może zależeć los waszych dzieci, waszej rodziny. Rano odmówić jucznię, da się, czy choćby w niedzielę, a wieczorem kompletę. To są rzeczy kilku minut. A od tego może zależeć los. Może dlatego, że właśnie twoja prababcia z twoim pradziadkiem się nie modlili, dzisiaj są kłopoty w twoim małżeństwie. Może oni pierwsi przestali się modlić. Jesteśmy wszyscy jakoś trędowaci, drodzy bracia i siostry. Patrzmy na tych trędowatych, jak oni się zatroszczyli o sukces. Gdy Jezus wchodził do pewnej wsi, zaraz go złapali na początku, bo potem będzie zajęty, potem go zaciągną, potem wyjdzie i go nie zauważymy. My zawsze mówimy, jeszcze mam czas. Powinienem się pomodlić, a to jeszcze po dzienniku. O, teraz jest ten kabarecik, to po kabarecie się pomodlę. O, fajny program publicystyczny. Zaraz, pomodlimy się później. Oni poprosili Jezusa, gdy on tylko wchodził, i wybiegli mu naprzeciw, żeby im nikt nie przeszkodził w spotkaniu ze Zbawicielem. I głośno wołali. Proszę zwrócić uwagę na te wszystkie szczegóły. I głośno wołali. Bądźmy tak, niech nas trąd nie zniewoli, niech nie zniewoli naszego myślenia. Mówiłem, że kusy działa. Niech nie zniewoli naszego myślenia, tylko na to jest rada. Na to jest Chrystus, który wchodzi też do naszego miasta, do naszych domów. Wyjdźmy mu na spotkanie i poprośmy, by ten, którego nazywają synem Dawida, ulitował się nad nami. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych. Wyjdźmy naprzeciw Chrystusa, kiedy On przychodzi do nas, i zawołajmy w naszych modlitwach donośnym głosem. Módlmy się w intencji Kościoła Świętego, by ciągle i nieustannie czerpał mądrość z myśli Jana Pawła II, by także katolicy w Polsce oddawali cześć zmarłemu papieżowi przez to, że będą czytać jego książki, wspominać go w swojej modlitwie i spełniać jego testament miłości wobec siebie nawzajem. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za małżeństwa, pomódlmy się za wszystkie żony, aby wiernie stawały po stronie swoich mężów, tak jak przyrzekały to w kościele w dniu ślubu. Ciebie prosimy. Za wszystkich małżonków, aby poznawali tajemnice serc swoich żon i wiernie je kochali takimi, jakie one są. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którym załamało się życie małżeńskie, tak samo za tych, którym załamało się powołanie kapłańskie i zakonne, którzy odeszli z tej drogi, by mocno wierzyli w miłość, nieskończone miłosierdzie Boże. Ciebie prosimy. I za nas tu zgromadzonych, abyśmy nie tylko umieli Pana Boga prosić, ale i dziękować Mu za rzeczy dobre, a także te trudne, wymagające od nas poświęcenia. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, ześlij nam swojego Ducha, abyśmy przyjmując Go z dnia na dzień coraz bardziej podobali się Tobie i upodabniali się do Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.